Zenon Łakomy, siostrzeniec arcybiskupa.
Moja babcia, mój dziadek, a tu koło tego dziadka ten maluch to jestem ja. No i tu są rodzice mojej mamy.
I to są rodzice także pańskiego
wujka arcybiskupa.
Czyli tak. Brata pana mamy.
Tak jest.
A ile było rodzeństwa?
11.
A dużo takich pamiątek państwo macie?
Bardzo dużo.
Lubił fotografie.
Arcybiskup Marian Przykucki.
Ówczesny kapelan arcybiskupa Baraniaka.
Lubił sam fotografować, filmować. Jakby wideo było, to by było dla niego coś. Wtedy jeszcze wideo nie było.
Rączki miał delikatne, ale chwycił orzech i nam demonstrował każdy orzech, który był w rękach, zdusił.
Takich przyzwyczajeń szczególnych to nie miał, tylko kawę to o godzinie 5 otrzymywał. I małą drożdżówkę, którą połowę zjadły gołąbki.
Siostra Cherubina Majchrzak.
Pracownica kancelarii.
Arcybiskup bardzo mało jadał. Ja tak patrząc na to, to mówiłam, dwuletnie dziecko zje więcej, ale on chyba nie mógł. Już po tym więzieniu był taki zmarnowany.
Polska po II wojnie światowej. W katolickim kraju, gdzie tradycyjnie prymas był symbolem trwałości państwa, nawet gdy było ono pod zaborami, władzę obejmują komuniści.
Najpierw Bolesław Bierut jako bezpartyjny prezydent podtrzymuje prymasa kardynała Augusta Chlonda podczas procesji Bożego Ciała i dodaje: tak mi dopomóż Bóg na zakończenie przysięgi prezydenckiej. Potem Bolesław Bierut już jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej decyduje o aresztowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Wraz z nim uwięziony zostaje jego sekretarz, biskup gnieźnieński Antoni Baraniak.
Pojechaliśmy z moją mamą do Jarocina, by zamówić pomnik na grób rodziców arcybiskupa i mojej mamy. No i tam żeśmy kupili gazetę, w parku żeśmy usiedli, żeśmy czytali. Tam żeśmy się dowiedzieli w tym parku o tym, że wuj został aresztowany. To był 53 rok, no to ja miałem 22 lata.
I wtedy arcybiskup Baraniak równocześnie z księdzem prymasem zostali zaaresztowani. Prymas właściwie był wywieziony do Rywałdu, a ksiądz arcybiskup Baraniak wtedy jako biskup jeszcze był wywieziony do więzienia na Mokotowie. I tam w tym więzieniu na Mokotowie przebył w ogromnie trudnych warunkach. Od 26 września 1953 do 1 chyba stycznia 1956.
Ostatni kapelan kardynała Wyszyńskiego, ksiądz prałat Bronisław Piasecki.
Władze polityczne podejrzewały, że biskup Baraniak, kierownik kancelarii, jest tajnym nuncjuszem Stolicy Apostolskiej. No i po aresztowaniu chcieli wymóc na nim przyznanie się do tego.
Wiadomo, że prymas nie wiedział, że on jest aresztowany, ani Baraniak nie wiedział o aresztowaniu prymasa. Oni tak to skombinowali, że był zawieziony w nocy na Mokoto, do Mokotowa. No i potem zarzucano między innymi, że tam działali przeciwko polskiej racji stanu. Ale wszystko szło przeciwko Wyszyńskiemu.
Cały czas był w więzieniu na ulicy Rakowieckiej. To znaczy, że prymas to przyznawał, że jego warunki były zgryźliwe w stosunku do tego siedzenia w ciasnej celi, gdzie, jak wuj mi podał, było 7 osób, gdzie według normy powinno być 2 osoby. Jak 2 osoby chciały, mogły spać, to resztę musiało stać w tym czasie.
Tortury. Bardzo to przeżył i nigdy potem nie wracał, nigdy nie mówił o tym, nie komentował, nie opowiadał. Zamknął to dla siebie.
Nawet jakśmy prosili, to nie. I szkoda, że nam nie powiedział takich szczegółów, prawda?
Prymas uwolniony już i mógł podjąć obowiązki, no uważał za stosowne, żeby jak najszybciej wybrać się do Rzymu. I wiadomo, że wziął ze sobą arcybiskupa Baraniaka. Tutaj taka po prostu bardzo ciekawa, zaistniała sprawa, bo Pius XII wtedy jeszcze, papież, no jak ci biskupi u niego się zjawili tam, to podszedł pierwszy do arcybiskupa Baraniaka i powiadał: oto prawdziwy męczennik za wiarę.
To młody biskup, tak wygląda.
Ale na tych zdjęciach niezwykle szczupły jest arcybiskup Baraniak. To kiedy patrzę się na to zdjęcie...
Ja powiedziałam... No,
to jest...
Bo to już jest po więzieniu, po 56 roku. A pokaż właśnie przed jeszcze tam, gdzie jest... Bo tu są przed więzieniem, ale czarno-białe.
To jest zdjęcie lekko retuszowane.
A 3 lata później to było coś strasznego już.
byłby bardzo zmizerowany. Ale tak, to był bardzo pogodny, a przy tym, gdy chodzi o pracę, był bardzo sumienny. Przed południem miał audiencję. Potem była przerwa obiadowa i potem miał godzinkę, półtorej wolnego czasu, gdzie znowu się modlił. Potem jeszcze była też praca w biurze. Wydawał różne rozporządzenia, co zrobić, jak napisać, do kogo i tak dalej. I potem była kolacja i po kolacji 20:30 to późną noc praca w biurze.
W październiku 1957 roku odbywa się ingres do katedry na Ostrowie Tumskim.
Od tamtej pory arcybiskup Antoni Baraniak związany jest z Poznaniem.
Ale żyje nie tylko sprawami kościoła lokalnego.
Był na każdej sesji soborowej. Należał do Komisji dla Spraw Kościołów Wschodnich. A poza tym stał na czele takiej komórki, która interesowała się reformą kalendarza. Gdyby to zostało uchwalone na soborze, to byśmy mieli 13 miesięcy, bo taki był projekt. 13 miesięcy? Miesiąc miałby 28 dni i jeden podwójny dzień, i to miało być 15 sierpnia.
Taki był wymęczony tym więzieniem, że on nie sypiał dobrze. Tam godzinę, półtorej to było jego spanie, jeszcze po prostu na fotelu. Tak nieraz przełożona mówiła, że w ogóle się nie kładł do łóżka, bo pewno te nerwy nie pozwoliły, nie.
I tak przez całe życie?
No aż, no to tak mogę powiedzieć, do wypadku. To potem już do 12 w nocy pracował, tak? To druga, trzecia.
No była katastrofa przecież w 65 roku.
Do wypadku samochodowego dochodzi pod Neklą.
No to też była ciekawa historia. Proszę wyobrazić, że on jechał chory do Warszawy na konferencję. I ja się bałem jego puścić samego, więc pojechałem z nim razem, ale miałem coś do załatwienia w Poznaniu ważnego i przyjechałem pociągiem. A biskup Eter z nim wracał.
Jechał arcybiskup, biskup Eter i kierowca, nie?
Gdybym ja siedział na przejściu, to bym chyba nie żył, bo to było zderzenie z traktorem, nie?
Przynajmniej mogę powiedzieć, jak opowiadał kierowca, że oni tak powoli jechali, chciał minąć. W tym czasie, jak on wymijał, to ten skręcił w lewo, ale nie dał żadnego sygnału. On nie wiedział, więc uderzył w niego. Tak?
I potem odbicie i na drzewo. To był wypadek poważny. Arcybiskup na szczęście sobie niczego nie złamał, poza takimi obrażeniami. Oczywiście trochę twarzy.
Arcybiskup jako tako wyszedł, pewno, że ten wstrząs był, a biskup Eter miał złamane nogi. Nogę.
Biskup Eter od tej pory był zawsze kulawy, nie? Przyjechał pogotowie. Arcybiskup z tego samochodu wyszedł sam. Zabrali ich do Wrześni, do szpitala. No, ale arcybiskup miał tyle przytomności, że teczkę z tymi takimi dosyć poufnymi historiami wziął ze sobą. Jak w międzyczasie ja się zjawiłem drugim samochodem, to proszę sobie wyobrazić, że jak tę teczkę ja wziąłem w swoje ręce, to oczywiście arcybiskup trochę stracił przytomność. Ale do tej pory czuwa.
Tego nauczyło go dotychczasowe życie.
Dyskretny, konkretny, małomówny i bardzo skuteczny.
Przykładem tego jest historia jeszcze sprzed jego uwięzienia.
Z czasów, gdy był sekretarzem i kapelanem prymasa Augusta Chlonda, podobnie jak on, Salezjanina. Razem podczas wojny przeżyli tułaczkę po Francji i Włoszech, razem doświadczali pierwszych lat rządów komunistycznych.
Na łożu śmierci prymas Chlond powierza Antoniemu Baraniakowi misję.
W tym czasie, jak było bezkrólewie i nie było jeszcze prymasa Wyszyńskiego, byłem pewnie ze dwa razy w Warszawie. Spotkałem wujka przy ulicy Narbuta, no i wujek już w ten czas wiedział.
To znaczy, to jest specjalnego rodzaju sprawa.
Biskup ma przekazać papieżowi prośbę, aby następcą Chlonda został biskup lubelski, Stefan Wyszyński.
I teraz arcybiskup Baraniak wziął sobie to bardzo do serca i on to przekazał.
Ocena była taka, że wuj to w sposób ogromnie zręczny zrobił i tu władza chciała zgłębić, jak to się stało, jakim kanałem te informacje do Rzymu dotarły, ale tego wuj nie ujawnił nikomu.
Jednak biskup Marian Przekucki zna tajemnicę.
Wiadomość przekazano przez ambasadę szwajcarską.
Szwajcarzy bardzo chętnie się podjęli tej mediacji, bo to wiadomo, że Szwajcaria to najbardziej związana jest z Watykanem przez tych swoich żołnierzy, przez gwardię szwajcarską, więc także to nie było trudności tutaj. I on to przekazał do Watykanu, tę wiadomość, no i ona została uwzględniona. On już był w Watykanie znany, arcybiskup Baraniak wtedy, bo on na studiach był tam przecież przez 6 lat prawie.
Tam Antoni Baraniak między innymi obronił 2 doktoraty.
Tajna dyplomacja przyda się także kilkanaście lat później za rządów towarzysza Wiesława, Władysława Gomułki.
Lata 60. są trudne dla kościoła w Polsce.
W tym czasie przypada tysiąclecie chrztu Polski.
Jeśli chodzi o milenia, to trzeba pamiętać, że były 2. Bo było 66, chrzest mileniu chrztu Polski i 68, gdzie oczywiście święci się tysiąclecie istnienia archidiecezji poznańskiej. Biskupstwa poznańskiego, powiedzmy ściślej.
Szczególny charakter mają uroczystości w 1966 roku w Poznaniu.
Wiadomo, że Gomułka zorganizował milenium przy uniwersytecie. No i wyrażał się bardzo nieładnie o prymasie. Nie nazywał go prymasem, tylko ten kierownik episkopatu.
Kościół, episkopat, szczególnie kardynał Wyszyński, przeciwstawia chrzest Polsce Ludowej. I to zresztą przebija z całego orędzia. I kardynał Wyszyński dalej mówi, i dlatego nie pozwolimy sobie zatkać ust przekupną dłonią. I będziemy nadal, ilekroć trzeba i gdzie będzie potrzeba, zaświadczać o naszej obecności w świecie chrześcijańskim i katolickim jako przedmurzu chrześcijańskim.